Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście w studio Jerzy Czuczman, prezes Polskiego Forum Technologii Morskich i Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego zdalnie. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Dzień dobry państwu, ja trochę zachrypnięty, więc nie chciałem ekipy radiowej narażać swoją obecnością na zakażenie, więc pozwoliłem sobie przez Skype'a. Dzień dobry.
Dzień dobry, słyszymy w głosie. Na niszczycielu min ORP Albatros została w poniedziałek uroczyście podniesiona bandera i okręt zaczął służbę w marynarce wojennej. Agencja Uzbrojenia z kolei podpisała z SAB-em umowę na 2 okręty rozpoznania radioelektronicznego dla marynarki wojennej. I do tego jeszcze kolejny krok w stronę Miecznika, kolejny krok bliżej. PGZ Stocznia Wojenna rozpoczęła przetarg na nowy kompleks produkcyjny, który ma umożliwić realizację właśnie między innymi programu Miecznik. No jak się tak dużo dzieje w marynarce wojennej, no to od niej zaczniemy. Mamy przyspieszenie działań, to znaczy sytuacja wojenna w Ukrainie utwierdza nas w przekonaniu, że budowa niszczycieli min, inwestycje w korwety to słuszna droga. Na początek Artur Kiełbasiński, bo jest zdalnie.
Inwestycja przede wszystkim we fregaty. To są mocniejsze okręty, to są większe okręty. Fregaty rakietowe będą bardzo potrzebne. Oprócz tych wszystkich działań, o których pani redaktor powiedziała, jest bardzo ważny element, a mianowicie jest zapowiedź ze strony Biura Bezpieczeństwa Narodowego przebudowania, przeformatowania polityki związanej z rolą marynarki wojennej. Proszę zobaczyć na to, co się dzieje na Morzu Czarnym. Zablokowane transporty żywności, negocjacje z Rosją to jest zawsze trudny i bardzo ryzykowny element polityki, dlatego że Rosja zaminowała częściowo ten akwen, kontroluje ten akwen. My nie moglibyśmy sobie pozwolić na to, żeby nasze porty były niedostępne, więc tu nie chodzi tylko o taką gorącą wojnę w postaci strzelania do siebie okrętów wojennych, ale także o to, żeby uniemożliwić zaminowanie, uniemożliwić dywersję. I tak naprawdę to, co się dzieje, to jest wielka zmiana filozofii myślenia o morzu, o bezpieczeństwie morskim. Ja absolutnie jestem z tego zadowolony, wręcz użyłbym słowa, że jestem zachwycony. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to zamówienie szwedzkie z SAB-em. Mhm. To już nie mówimy tylko o tym, że trzeba coś rozminować, że to mają być proste działania nawet nowoczesnych okrętów. Zwiad radioelektroniczny, nasłuch, pozyskiwanie wiadomości to jest absolutnie niezbędny element wyposażenia marynarki wojennej i bardzo dobrze, że takie jednostki zamówiliśmy. Bardzo dobrze, że zamówiliśmy je w Szwecji, bo to będzie transfer technologii, a Szwedzi są bardzo dobrzy w rozpoznaniu elektronicznym. Więc to wszystko naprawdę dla wszystkich, którzy się interesują morzem, gospodarką morską i marynarką wojenną, to jest bardzo, bardzo dobry sygnał.
Jerzy Czuczman.
Chciałoby się powiedzieć, przepraszam, też kłopoty zgadłem troszkę. Chciałoby się na początek powiedzieć wreszcie. Wreszcie doczekaliśmy momentu, kiedy biznes morski, biznes związany z marynarką wojenną zaczyna się, kolokwialnie mówiąc, kręcić. Wszyscy znamy historię Ślązaka, 19 lat i tak naprawdę nic. Na szczęście decyzje odnośnie trałowców zostały podjęte jeszcze przed wybuchem wojny, co ma olbrzymie znaczenie pokazujące ukierunkowanie i nastawienie się także na marynarkę wojenną. Dzisiaj jest oczywistym w momencie wojny, że będą pieniądze na obronę, będą pieniądze na marynarkę wojenną, będą pieniądze na wojsko, ale to jest jak gdyby ten drugi etap. Istotne jest, że decyzje pierwsze powstały jeszcze wcześniej, czyli ktoś zaczął widzieć. Fakt, możemy narzekać, to trochę trwało, długo i tak dalej, ale te decyzje już były.
Teraz zbieramy owoce.
Natomiast ja popatrzę, bo nie znam się na sprawach wojskowości, to jest troszeczkę do mnie temat nieco na uboczu, natomiast chętnie porozmawiam o gospodarce i to, co dla mnie jest interesujące, to właśnie to, że mamy nawiązywać, to zresztą mówił pan prezes Lulewicz tutaj z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, o współpracy z Brytyjczykami. Właśnie te jednostki Arrowhead 140, To są te jednostki, które mają mieć, nazwijmy to tak zwaną tą platformę cywilną i także to wyposażenie wojenne. Interesuje mnie ta część cywilna, dlatego że tu jest całe szerokie pole do popisu dla polskich firm. I to zresztą pan prezes mówił o tym, jeżeli pamiętam, 8 grudnia będzie takie spotkanie właśnie z dostawcami, którzy chcieliby uczestniczyć, ja rozumiem, w tej części cywilnej, bo tutaj jesteśmy dosyć silni i jako polski przemysł technologii morskich i stoczniowy wiele możemy zaoferować. I na to należy zwrócić uwagę. I teraz patrzę dalej. Nie tylko 3 jednostki dla polskiej marynarki wojennej, ale Brytyjczycy są, no to jest imperium brytyjskie, oni mają swoje interesy na całym świecie i jeżeli wezmą na swoje uzbrojenie właśnie tego typu jednostki, to też to jest doskonała reklama do sprzedaży, do eksportu do innych. Mam nadzieję, że wspólnie, razem właśnie z Brytyjczykami będziemy mogli promować tą jednostkę i oczywiście biznes polski. Widać wyraźnie w tej chwili, wojna doprowadziła do nowej polaryzacji, do nowego układu. Polska zaczyna wracać, nazwijmy to, do takich korzeni angloamerykańskich. Tam, gdzie jest duża odpowiedzialność, tam, gdzie jest pragmatyzm, tam, gdzie jest zainteresowanie biznesem. Mniej, nazwijmy to, takiej polityki poprawnościowej, natomiast więcej realnego, rzeczywistego biznesu. Już wiele polskich firm działa na rynku brytyjskim, już zaczyna współpracować i myślę, że ten element zacznie się rozwijać. To jest zresztą chyba temat rzeka, bo jeżeli wspomnimy teraz o tym, co będzie potrzebne już niedługo na Ukrainie, co już potrzebne jest w tej chwili, no to mamy potężne możliwości rozwoju gospodarczego. To zresztą chyba widać na polskim PKB, które no, utrzymuje się na zupełnie przyzwoitym poziomie, mimo tej sytuacji, jaka w tej chwili jest.
No właśnie. I to jest bardzo ciekawy wątek, przepraszam, wpadłem od razu w słowo. Ja miałem przyjemność prowadzenia takiego seminarium podczas Kongresu Morskiego w Gdyni poświęconego miecznikowi i bardzo mocny był ten wątek, o którym pan Czuczman przed chwilą mówił, a mianowicie pozyskiwania polskich firm do współpracy. To jest jeden z pierwszych projektów, projekt Miecznik, gdzie tak naprawdę jest link, gdzie jest formularz kontaktowy i każdy, kto ma firmę działającą w branży na przykład stalowej, ale elektronicznej, bardzo różnych, może się zgłosić do projektu. Tam oczywiście będzie weryfikacja potrzeb. To nie znaczy, że jak ktoś się zgłosi przez stronę PGZ, to na pewno dostanie zlecenie, ale to jest tak naprawdę taka pozytywny, szeroki nabór po to, żeby polski biznes, czasami nawet te najmniejsze firmy mogły w tym projekcie zaistnieć. I to, o czym tutaj też była mowa, zaistnienie w projekcie Miecznik, w tej polskiej części produkcji brytyjskiej, będzie oznaczało także uczestnictwo w działaniach być może przemysłu brytyjskiego, bo to jest pozyskanie strategicznych partnerów właśnie spośród małych firm i do projektu Miecznik, i do projektu całego tego projektu fregat rakietowych produkowanych przez Brytyjczyków w Szkocji. Więc to jest naprawdę, naprawdę ogromna szansa rozwojowa. To zupełnie nowe myślenie takiego powszechnego zaangażowania, wielkiej mobilizacji przemysłowej. Natomiast też powiedzmy, no według wstępnych wyliczeń 8 miliardów złotych jest na projekt Miecznik. Ja myślę, że z racji inflacji, z racji tego, co się dzieje generalnie na świecie, w tych 8 miliardach nie uda się zamknąć i trzeba będzie ten budżet projektu zwiększać, ale to jest pieśń przyszłości. Ale tak naprawdę to jest największe w historii zamówienie skierowane do polskiego przemysłu obronnego. Więc my musimy mieć świadomość tego, jak ważny jest cały projekt Miecznik, jak ważne jest wdrożenie polskich firm, tworzenie tych polskich łańcuchów dostaw. I to się dzieje i to jest naprawdę fantastyczny obraz sytuacji.
No, jeżeli tu można powiedzieć, współpraca z Brytyjczykami już jest od wielu lat, bo polskie firmy są na terenie, między innymi budowały lotniskowiec w stoczni Rosyth, którą miałem przyjemność kiedyś wizytować kilka lat temu. I wiem, że tam jest cała grupa polskich pracowników i sprzęt, który też jest. Ale ja bym też rozszerzył, tu uzupełnił wypowiedź pana redaktora Kiełbasińskiego. 8 miliardów to jest Miecznik, natomiast należy dodać do tego oczywiście niszczyciele min 3+3 w tej chwili, ale także promy. Według informacji medialnych, no nie ma możliwości dostępu do kontraktów, mówimy o kwocie około 14 miliardów polskich złotych. 14 miliardów polskich złotych, pamiętając, że cały przychód polskiego sektora stoczniowego i technologii morskich to jest około 11. Za 2020 rok to było 10,6. A więc mówimy o zamówieniach, półtoraroczne zamówienia, oczywiście rozciągnięte w czasie. Co to oznacza? To oznacza potężne przyspieszenie właśnie na rynku tego sektora, tak ważnego dla gospodarki. Ja bym chciał jeszcze wspomnieć o innych rzeczach, bo tu koncentrujemy się na przemyśle zbrojeniowym, ale nie zapominajmy o osiągnięciach, które są nadal i które troszkę nam schodzą z takiego pierwszego widoku. Kilka lat temu Polska Stocznia Konrad, która patrzę na ich wyniki rok do roku 21 do 20, to o ponad 100% zwiększyli przychody. W tej chwili wtedy wygrali konkurs na jednostkę Viatoris, jacht wielkości 40 metrów. No, powiedziałbym, że to była nagroda taka jak Oscary w świecie filmowym. W tej chwili mam informację, że zostali zgłoszeni do podobnej nagrody z nową jednostką na rok 2023. Jednostka AS, no, reklamują ją pod trzema S. Superb, sleek and sexy, co można powiedzieć jako wspaniały, wypi, dopieszczony i seksowny. Myślę, że ta jednostka też ma wielkie szanse, aby wygrać ten konkurs właśnie jachtowy. Nie zapominajmy też o tym sektorze, bo my jesteśmy naprawdę silni w wielu miejscach, a przemysł obronny
jesteśmy nawet
w tej chwili
potęgą, jeśli chodzi o przemysł jachtowy.
Ale to jest troszeczkę inny sektor, bo to są te jachty, które są, nazwijmy, jednostkami morskimi, a jachtowy... inne stowarzyszenie się tym zajmuje, że się tak wyrażę. Prosto tak, są inne troszeczkę liczby tam.
Proszę.
To jest to. No i jeszcze inna rzecz, którą warto pamiętać, a która też może nieco ucieka naszym słuchaczom, to pamiętajmy, że pierwszy w Unii Europejskiej jednostka o napędzie elektrycznym to była Elektra, właśnie zbudowana w polskiej stoczni KRIS z polskim projektem. W tej chwili przygotowywane są już dwie kolejne do przekazania. Także to przyzwyczailiście, dzieje się, ale o tym już może nie pamiętamy, a powinniśmy o tym pamiętać i powinniśmy o tym mówić, bo to jest to, co buduje. To powoduje, że na przykład stocznia KRIS miała przychody zwiększone o prawie 20% rok do roku 21 do roku 20 na przykład.
No
tak?
To ja też tutaj dodam przy okazji, jednak wracając troszeczkę do jednostek dla marynarki, tutaj chwali się współpracę z remontową shipbuilding, w której wszystko idzie jak w zegarku i tutaj mamy pewność, że nie wydarzy się nic nieprzewidywalnego.
I właśnie to pokazuje, co jest potrzebne, żeby dobrze budować okręty, szczególnie tak złożone jak fregaty czy niszczyciele min. Tutaj ja nie chcę mówić, czy któraś stocznia czy grupa ma jakiś potencjał, czy nie ma jakiegoś potencjału, natomiast my powinniśmy się nauczyć i już robimy to coraz lepiej, takiej głębokiej kooperacji sektorowej, że pewne rzeczy będzie robiła właśnie grupa remontowa, pewne elementy stocznia wojenna, ale też ci wszyscy partnerzy, którzy będą uczestniczyli w projekcie, także będą uczestniczyć w swoim zakresie w tym, co robią. I wtedy to już pomijając to, że uczymy się nowych kompetencji, uczymy się współpracy i to fantastycznie wygląda, to też tak powiem oględnie, ale te pieniądze lepiej pracują, tak? Dlatego, że wtedy rzeczywiście jest finansowanie różnych projektów czy różnych elementów tego projektu i więcej firm uczestniczy w tym projekcie, więcej firm zyskuje finansowanie, więcej firm zyskuje kompetencje. Bo tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, jeżeli my będziemy oddawać te terminowo te wszystkie okręty, oddajemy te z serii Cormoran, to bardzo dobrze funkcjonuje, bardzo dobrze idzie ten plan budowy jednostek. Teraz wszystko wskazuje na to, że projekt Miecznik także jest w czasie zakładanym, nie ma tam żadnych opóźnień. Ale takim celem, marzeniem branży okrętowej, to nie jest tylko to, żeby oddać 3 Mieczniki czy 6 Kormoranów, ale ale żeby to się stało produktem eksportowym. Żebyśmy my mogli pokazać, że te okręty sprawdzają się w zadaniach natowskich, w operacjach natowskich, bo nikt nie kupi okrętu, który się nie sprawdza w takim realnym użytkowaniu. Więc jeżeli te kormorany, cała flotylla będzie dobrze funkcjonować, to szansa na sprzedanie tego, na zrobienie no wręcz hitu eksportowego gwałtownie rośnie. To samo dotyczy projektu Miecznik, który może się okazać, że będzie fantastycznym elementem wspólnego przedsięwzięcia polsko-brytyjskiego i będzie polsko-brytyjskim hitem eksportowym. Więc to jest niezwykle ważne i to, że finansowanie produkcji i rozwój branży to jedno, ale szansa na eksport dla mnie jest takim zwieńczeniem całego procesu,
bardzo
gdyby się udało.
Cieszę, że pan redaktor to podkreśla, bo o tym mówię już od wielu, prawie za każdym razem, gdzie jestem w audycji w Radiu Gdańsk, właśnie o tej możliwości współpracy, eksporcie. Nikt nie kupi w marynarce wojennej wyrobów, które nie są kupowane przez rodzimy przemysł zbrojeniowy i tu w tej chwili jest właśnie szansa. Ale coś jeszcze właśnie odnośnie eksportu i tej możliwości dalszego rozwoju. To, że są inwestycje w tej chwili właśnie w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, w Stoczni Marynarki Wojennej. Dlaczego? Ta stocznia przez wiele lat, pozwolę sobie na taki kolokwializm, spała. Dopiero od jakiegoś czasu widać tam wyraźne zmiany także i menadżerskie i widać ludzi, którzy mają coś takiego jak ciąg na bramkę. Im po prostu chce się robić, tak? I to widać. I to widać współpracę, kierunki, które wybrali do współpracy. Inwestycje są bardzo ważne, bo to powoduje rozwój i to umożliwi to, co pan redaktor mówił, czyli eksport dalej, bo to jest to, co powinno nas ciągnąć. Nie tylko nasze potrzeby, ale korzystajmy z pieniędzy, które są na rynku światowym. I te inwestycje w tej chwili tam zaczynają się odbywać i to pociągnie także właśnie współpracę całego tak zwanego sektora cywilnego właśnie na platformę tą, nazwijmy to roboczą, nie wojenną, tylko tą, która, w której mamy doświadczenie, które możemy zupełnie sobie dobrze radzić.
I ten transfer technologii do tego plus doświadczenie, które nabędziemy przy okazji, to jest po prostu nieocenione. Na koniec, bo malutko czasu nam zostało, rozpoczęła się budowa głębokowodnego nabrzeża T3 Baltic HP w Gdańsku. Przypomnę słuchaczom, gdański terminal głębokowodny DCT zmienił pod koniec października nazwę na Baltic HP. W ramach inwestycji wartość jej wyniesie około 2 miliardów złotych. Powstanie nabrzeże głębokowodne, plac o powierzchni 36 hektarów. Co ta inwestycja oznacza dla nas tutaj, dla regionu i dla Polski gospodarki, bo w ogóle jest niesamowicie nowoczesna, bo ten terminal powstaje w morzu.
Panie dyrektor, trochę historii, jeżeli można. Rok 2012, Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni, prezes DCT, pan Borys Wencel powiedział: największym portem polskim jest Hamburg i ja to zmienię. I to zrobił, spowodując, że w tej chwili te 14-tysięczniki, potem 20-tysięczniki, w tej chwili 24-tysięczniki wpływają i one, i to jest jak gdyby logiczna konsekwencja tej decyzji z 2012 roku. Nic dodać, nic ująć. Niech tak się dzieje.
To ja tylko... ja jednak dodam, bo tam padło, że nie największym polskim portem, tylko największym polskim portem kontenerowym.
Dobrze, tak jest.
Także to było ten...
Bardzo dobre wciśnienie.
To, co jest najważniejsze, od kilku miesięcy Gdańsk jest największym portem kontenerowym na Bałtyku. Przegoniliśmy rosyjskie porty mieszczące się w Sankt Petersburgu czy w okolicach Sankt Petersburga. To jest oczywiście kwestia tego, co się dzieje w handlu międzynarodowym, sankcji na Rosję. Natomiast budowa trzeciego terminalu w Gdańsku po prostu wzmacnia ten trend, poprawia jeszcze bardziej na przyszłość pozycję Gdańska, pozycję DCT czy Baltic Hub, jak tutaj będziemy mówić. I to jest niezwykle ważne, że nie zatrzymujemy się na tym, co mamy, nawet jeżeli tu jest sukces, tylko próbujemy ten sukces jeszcze pchnąć do przodu. Absolutnie fantastyczna inwestycja. Ja bym jej jednak nie oceniał w kategoriach Pomorza, ja bym ją oceniał w kategoriach całej gospodarki, całego kraju, dlatego że przez Gdańsk i Gdynię, ale przede wszystkim przez Gdańsk przechodzą towary na cały kraj. Mam nadzieję, że też na całą Europę Środkowo-Wschodnią i tego się trzymajmy, że będzie tylko lepiej.
To już absolutnie na koniec. Polska, Argentyna. Jaki wynik, panowie?
1-1 dla Polski oczywiście.
Ja może nie podzielę się swoimi przemyśleniami na ten temat, bo zbyt często mam rację, a dzisiaj jestem pesymistą.
No to w takim razie 1-1 dla Polski. Trzymajmy się tego. Bardzo serdecznie Państwu i Panom dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Jerzy Czuczman, prezes Polskiego Forum Technologii Morskich, Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.
Polska do przodu.
Do usłyszenia.